Сьогодні, браття капані, діакони, алумні, сьостри законне, особи консекроване. Погреб, смерть не є кінцем чоловіка, є життя вічне, бо Ісус є живий. Амен.
Panie Sławku, jedziemy, bo jak on do mnie mówił, to ja zwalniałem i słuchałem go. Jedziemy, bo nie zdążymy. No to było takie serdeczne. Ale znowu jakiś tam temat poruszył, znowu to ja nogę z gazu. Pracowałem 22 lata z księdzem biskupem. Pierwsze spotkanie z księdzem biskupem Ryczanem było na Placu Kurialnym, kiedy przyjechał zobaczyć po prostu diecezję, do której został posłany. Przyjechał z profesorem Weissem i z profesorem Wittem. Mówi, no przecież muszę przyjechać z jakąś obstawą, bo to jadę bez scyzoryków. Pierw poszedł do księdza biskupa Jaworskiego i za jakieś pół godziny przyszedł tu do nas pod garaże. I ksiądz biskup Mieczysław przedstawił mnie jako kierowcę, który jeździł z księdzem arcybiskupem Szymeckim, który odszedł do Białegostoku. I po krótkiej rozmowie ksiądz biskup mówi, pan będzie ze mną jeździł. I tak się to zaczęło. Robiło się rocznie i 30, 40, nieraz 80 tysięcy rocznie. Także ponad milion, nie wątpię, że przejechaliśmy. Ksiądz biskup zawsze mi dawał rozpisku na cały miesiąc. Ja wiedziałem, że będzie wtedy to, wtedy tamto, gdzie będziemy jechać, czy konferencja episkopatu, czy jakieś tam inne wykłady, które prowadził na kulu, miał i poza kulem. Także były te wyjazdy nieraz na dzień, na dwa dni. To nie odczuwało się, że człowiek pracuje. Nigdy nie zwracał uwagi, ale wręcz pomagał. Jak jechaliśmy gdzieś w daleką trasę albo coś, to on przygotowywał nieraz. Jak miał czas, to niech się pan nie martwi, ja to wszystko przygotuję. Siadał z tyłu i obserwował. On nigdy nie zwrócił żadnej uwagi. Nigdy nie... Źle pan skręcił. Nigdy. Bo to są różne. Nieraz człowiek się zamyśli, bo też ma swoje problemy, a on nigdy nie był jakiś uniesiony. Zdążymy, mówi. Zdążymy. Bardzo pięknie jeździł. Jechaliśmy na autostradzie na zachodzie gdzieś i on widział, że jak ja już rękę do tyłu biorę za głowę, jedną, drugą przygląda się tak w lusterko, do człowieka już łapie sen. A mi, panie Sławku, pierwszy parking, zjeżdżamy. No to ja zjeżdżam. 200 kilometrów dla mnie, a pan z tyłu do sypialni. Przejechał, zjechał, ja dalej. Bardzo dobrze jeździł. On miał tak ucho, można powiedzieć, wyczulone na pewne jakieś takie niedomagania, które wyczuwał, że w samochodzie coś jest nie tak, albo... Zresztą ja też lubię, że nie, na sznurki nie wiązać, tylko to musi być zrobione, to musi być pewne, bo to jest... Osoba publiczna. Bardzo dobrze jeździł. Bardzo dobrze. Co 5 lat samochód został zmieniany, to przyprowadzałem go pod pałac biskupi. Ksiądz biskup w stule, siostry z wodą święconą, modlitwa w ręku, poświęcił i pierwszy siadał on, zrobił rundkę po placu. Myśmy się cieszyli. Raz, dwa razy do roku nawiedzał mój dom. Bardzo, bardzo rodzinnie mnie wspierał słowem. Ja miałem wtedy, jak on przyszedł do Kielc jako ordynariusz, to moje córki miały 5-6 lat. Na kolanach mu siedziały. Był bardzo zatroskany o wykształcenie. Cieszył się, że córki na kulu studiowały, jedna na psychologii, druga na ochronie środowiska. To zawsze, jak żeśmy wyjeżdżali do Lublina, to do sióstr, które u niego posługiwały, Siostro, bo jedziemy do studentek. Masz placek? Dojeżdżaliśmy do Lublina, to jeszcze tam 13 kilometrów było. Niech pan dzwoni, niech czekają na poczekajce przy schodach. Bo my tylko wpadniemy, zostawimy i jedziemy dalej. I to pamiętam, już 13 kilometrów jest. Niech pan dzwoni do nich. Imieniny żony. Będę chciał u żony tam być, złożyć życzenia. Ja mówię, ekscelencjo, nie ma sprawy. Będziemy przejeżdżać, czy specjalnie podjedziemy, i on dbał. Ja się poczuwam, że miałem ojca. Miałem za sobą ojca, który mnie będzie w ciężkich sytuacjach będzie mnie podpierał. Modlitwą, radą, a mądrość miał wielką. Jak tam coś, zostaw to. Niech pan poczeka. To się wszystko ułoży. Nie można nagle. Takie były powiedzenia. Trzeba rozważyć, trzeba przemodlić. I już się bierzemy za różaniec.
Zastępował mi ojca, bo mój ojciec zmarł wiele lat temu, więc chyba potrzebowałem takiej relacji. Gdy powołano mnie na wojewodę 3 marca 1999 roku, to jeszcze tego samego dnia zadzwonił do mnie biskup z gratulacjami i poprosił na następny dzień na imieniny, 4. I w sumie byłem na 19 jego imieninach. Wielokrotnie spotykałem się z nim po to, żeby się doradzić, co zrobić w sprawach zawodowych, ale i prywatnych. Nie chodziło oczywiście o techniczne jakieś uwarunkowania, ale raczej relacje między ludźmi. To takim klasycznym przykładem to był konflikt w MPK, kiedy on pomógł go rozwiązać, rozmawiając ze mną wcześniej, jakby trochę mnie temperując, że tak powiem, w tych zapędach z jednej strony, z drugiej strony mówi, daję stół, siadajcie do stołu i rozmawiajcie. Tak samo jak dawał stół w 2002 roku, kiedy 15 organizacji, w tym PiS, Platforma i inne już część nieistniejących, ale i organizacje kombatanckie przy tym stole siadali, przy stole biskupa po to, żeby był jeden kandydat na prezydenta i tym kandydatem byłem ja. Nie podejmował żadnych decyzji, nie sugerował rozwiązań, tylko mówił o tym, żeby rozmawiać, żeby traktować się poważnie i nawet nie dawał rad. Stawiał pytania często, więc jeżeli ja miałem problem jakiś, no tak mi postawił 2-3 pytania, no to tak jak właściwie jakby mi radę dawał, ale wyciągałem z tego sam wnioski, dawał szansę swojemu interlokutorowi, żeby się no, sam wysilił nad tym, jak należy postępować, więc to czyniłem. Były relacje bardzo rodzinne. Wielu mnie pytało, czy jestem szwagrem biskupa, a dlatego, że nazywał siostrą moją żonę. Mówi, moja siostra, pozdrowienia dla mojej siostry. Publicznie to mówił, więc wszyscy się zastanawiali zaraz. Jak żonę Lubawskiego jest rzeczywiście siostrą Ryczana, to znaczy, że Lubawski jest jego szwagrem. To już teraz rozumiemy, dlaczego to wszystko tak zaczyna tu działać. Ale to była jego taka sympatia, takie ciepło. Były wizyty na przykład z okazji moich imienin, a nieraz ja go zapraszałem, mówię, no musimy coś przegadać. No to przychodził albo sam, albo nieraz z księżmi. Żona stawała na wysokości zadania, mu trzeba było oczywiście ugościć czymś. Ryby kochał. Przede wszystkim zaczynał od śledzi. Tak dobrego węgorza jak u niego to nigdy nie jadłem. Również tak trochę z takim dystansem pokazywał mi na przykład zbiór swoich scyzoryków, który uważał za taki żart. Ale miał dużą taką kolekcję rzeczywiście. No ale mówi, jak już jestem tu Kielczaninem, a przecież ani z urodzenia, ani z wyboru, no to mówi, chociaż te scyzoryki niech świadczą o tym, że ja jestem stąd. A tak na poważnie to kochał Kielce i nie było wątpliwości, że już był nasz. Zbierał na przykład figurki świętych. Miał u siebie w pokoju pełno takich figurek. Wiedział, który każdy jest, bo ja mu nawet zadawałem pytanie, no jak się, że biskup, a ten po lewej, to kto to? Taki bardziej skomplikowany. Każdego znał. Korona Kielce była jego też pasją. Oglądał mecze, bardzo kibicował. Chyba ze 2 razy był. Czuł się trochę nieswojo, tak widziałem, że nie czuł się tam dobrze. Może przez ten młyn, który tam przeklinał, a może przez to, że zdjęcia robili. Jakby było anonimowo, to pewnie byłby na wielu meczach, ale tak to raczej wolał oglądać w telewizji. Jak trzeba było nieraz może delikatnie przekląć na przykład, to ja, jeżeli uznałem, że to jest stosowne, to miałem odwagę przy nim, jeżeli tylko w 4 oczy żeśmy rozmawiali, to był normalnym mężczyzną, znał życie.
Paliłem papieros. Gdzieś tam na samym początku jechaliśmy do Niemiec czy gdzieś. Ja na lewo, on na prawo. No to jak ja poszedłem tu zaraz papierosa, zapaliłem, wracając do samochodu, to było pół papierosa czerwonego. On tak patrzy, przygląda się. Panie Sławku, ja paliłem i rzuciłem, a pan jest młodziutki, może pan rzucić. No i rzuciłem. To już jest 23 lata, nie palę. Błogosławił małżeństwa moich córek. Jak tam wnuki się porodziły, jak tam Antek, jak tam Agatka. Zawsze się pytał. A teraz u tej drugiej córki Jasiu. Jak ten Jasiu wygląda? No mówię, muszę księdzu biskupowi pokazać. No to już był chory, bo ma dopiero 2,5 roku. Na każdym kroku to się dało odczuć, że nie odpycha mnie, tylko mnie przyciąga. Że chce ze mną rozmawiać. Chociaż miał zajęcia, bo już jeden czeka, drugi czeka. Spojrzał, jak to się mówi, i czekał jak na syna marnotrawnego.
Nie tylko, że był biskupem, bo też mało. Biskup jest z nominacji, ale był pasterzem. I to jest bardzo istotne. Znał dokładnie naszkicowaną postać pasterza przez proroka Ezechiela, że pasterz to jest ten, który zauważa każdą owieczkę mu powierzoną i tę dorodną, ale jeszcze bardziej widać jego troskę, kiedy ta owieczka jest zraniona, jest chora. Każdy człowiek u biskupa miał otwarte i serce, i drzwi. Kiedy zapukał, on wychodził, właśnie pasterz, bo wiedział, że jeżeli ktoś puka, to potrzebuje jego serca, potrzebuje jego słowa, jego spotkania. I to osoba i świecka, i osoba zakonna, i kapłan. To doświadczałem, to wiem. Niezależnie od której, w nocy nawet, jeżeli był kapłan zraniony, jeżeli kapłan miał problem, przychodził do niego, ale odchodził ubogacony. To, co jakoś motywowało biskupa do nominacji na stanowisko proboszcza w Bazylice Katedralnej, to troska o estetykę bazyliki. Dla serca, dla ducha wiedział, że istotnym jest piękno świątyni. Natomiast myślę, że tak patrzył na świątynię, na bazylikę, na katedrę, którą Ojciec Święty mu wskazał, tak jak patrzy się na mamę rodzoną. On tak patrzył na swoją mamę. On był zakochany w mamie. I dlatego też o tę mamę dbał, troszczył się, pragnął, żeby była zawsze uśmiechnięta, szczęśliwa. I tak patrzył na Kościół. Mogę tak powiedzieć, dlaczego, że zawsze mu towarzyszyłem. Odwiedziny domu rodzinnego, to były wspominania, to był właśnie ten uroczysty obiad przygotowany przez mamę, przez wiele, wiele lat przygotowany tylko przez mamę, która przecież odchodziła prawie 100 lat, mając, odchodziła do Pana, ale to ona przygotowywała i była dumna i on też się cieszył.
Jak mama jeszcze jego żyła, jechaliśmy do Żurawicy, to tam żeśmy się pośmiali, pożartowali, bo jego mama była bardzo taka spontaniczna, rozradowana, no cieszyła się, jak on tam przyjechał. Zjazdy takie rodzinne, bo brat Michaelita przyjechał, tu brat był, rodzina cała się taka zebrała. Pękaliśmy ze śmiechu, taki mieli język ciepły między sobą, tak umieli rozmawiać, cieszyć się tym. Naprawdę ciepła rodzina i to na pewno ksiądz biskup wyniósł z domu, na pewno. Bardzo dobrze się czułem z nimi. Mi się wydaje, że miał charakter mamy. Mówiła, że patrz Kaziu, jak mi te dwa krzaczki pomidorów obrodziły, ale będę miała co rozdawać. Przyszły jakieś biedaki, tu pod furtkę dzwonią tam do sióstr. On tak patrzy tam z góry, z balkonu. Siostry tam zawsze wynosiły, coś tam dały, jakieś kanapki czy z obiadu coś miały. I ksiądz biskup też weszedł do sióstr i mówi, słuchajcie siostry, żeby mi nikt spod furtki nie odszedł głodny. Nikt, żeby nie wyszedł spod furtki głodny.
Wiadomo, że był związany bardzo mocno z ludźmi pracy, z Solidarnością. Nawet jak były zawirowania jakiejś Solidarnością, to ja tego ruchu nigdy nie opuszczę, bo to jest ideał. Był patriotą. Myślę, że można powiedzieć, mimo że mówi się, że, no, że księża powinni być apolityczni, to dlaczego? Normalni ludzie mają swoje poglądy. I ksiądz biskup Ryczan na pewno był po tej prawej stronie sceny. Miał oczywiście stół, duży stół, przy którym no, byłem świadkiem, jak siadywali tacy ludzie jak Jarosław Kaczyński czy Andrzej Duda. Był obrońcą Radia Maryja. Ale pamiętam takie wydarzenie, które do dzisiaj mnie niektórzy wypominają nawet. Mianowicie zawsze na inaugurację roku akademickiego w seminarium miałem taką wypowiedź, dłuższą, krótszą, różnie. I miałem jeden, wiedziałem, że to jest trudny temat i mówiłem o Radiu Maryja. Dosyć krytycznie, bo powiedziałem, że tak naprawdę dzisiaj przeciętny człowiek wiara to słyszy Radio Maryja, a zapomina się o setkach profesorów, o całym naukowym, że tak powiem, podłożu naszej religii, o wielkich osiągnięciach intelektualnych. Mówimy emocjami. Mówię, nie można tak, to trzeba zrównoważyć. No jak skończyłem, cisza była na sali. Mówię, o Jezu, chyba trochę przesadziłem. Ale w pewnym momencie ksiądz biskup zaczął bić brawo, no i cała sala już zaczęła bić brawo w tym seminarium. Potem żeśmy jeszcze wymieniali na ten temat oczywiście poglądy. Także nie był, nie miał klapek i mówi, to tak ma być. Tylko słuchał. Słuchał i starał się wyciągać wnioski. Był profesorem, był wykształconym człowiekiem, więc dawało mi to jakby też powód do uznawania go za takiego nauczyciela.
Cudownie wspomina, jeździliśmy na KUL. Po wizytacji w niedzielę, po południu już po obiedzie, przepakowywaliśmy walizki, bo to na 2 dni, na 3 dni się jechało na KUL. To studenci w niedzielę po południu się ustawiali od bramy, jak żeśmy wjeżdżali. Witając go, on steczką szedł, ja z walizką, on steczką. Byłeś u profesora, załatwiłeś, ja rozmawiałem, poprawiłeś, napisałeś i tak 50-70 metrów do każdego z tych studentów mówił. Za czym doszedł do swojego pokoju. Już miał sprawę na świetną. Pamięć miał niesamowitą. Wiedział, do którego studenta co powiedzieć, to ja się za głowę łapałem. Miał cudowne podejście, w 2 zdaniach określił, czego chce. Był naprawdę dla mnie wychowawcą. Jeździliśmy w Państwawku. Jest kaplica w samochodzie. No jest, bo się modlimy. Ksiądz biskup mówi brewiarz, później mówimy wspólnie różaniec, później mówimy wspólnie koronkę, ale mówi, może być i katedra. No jak to katedra? Ma pan maturę? Ja wiem, mam. No to katedra będzie, będziemy wykłady robić. A ja mówię, proszę księdza biskupa, czy te MGR to mi pomoże do mądrości większej? No nie, ale to by tak się pan lepiej czuł. Także to było takie sympatyczne, bo bardzo ciągnął mnie na doktoraty, które tam bronili kapłani czy świeccy, bo był promotorem, był recenzentem. Na tych obronach powiedział to, ale przecież nie możemy doktoranta uwalić, bo on coś zrobi, on coś napisał. Poprawkę zrobi, będzie dobrze. A bardzo często mnie brał. Mówi, widzi pan, jakby była katedra w samochodzie, to by już pan do tego doszedł. Ale ja mówię, to co ksiądz biskup mnie chce zwolnić? Mówię, jak mi się tak dobrze jest z księdzem biskupem, będę sobie tam jeszcze podnosił swoje tam umiejętności jakieś naukowe. Mądrzejszy nie będę. Widzę, co ksiądz biskup robi, jak postępuje, jak przyciąga ludzi do siebie. U niego była mądrość z serca płynąca. To nie była mądrość taka wyczytana, jakaś taka z serca doszło. Jeśli chodzi o seminarium, o kleryków, dla niego bardzo dużo studentów doktorat robiło na KUL-u, czy na Pacie, czy w Rzymie. Także chciał mieć profesorów w seminarium wszechstronnie wykształconych. Panie Sławku, uczeń musi przerość mistrza, to wtedy mistrz jest spełniony. Tak to zawsze powtarzał. Czas choroby. Nie skarżył się. No mówi, mam takiego lokatora, który chodzi po mnie. No i muszę się do niego przyzwyczaić. Tylko tyle.
Bardzo ważnym też dla pacjentów było spotkanie z księdzem biskupem podczas sprawowania mszy świętej w kaplicy. On nie krył się z tym, że choruje na nowotwór złośliwy. Przychodził do ołtarza z węflonem, witał pacjentów i mówił, no ja jestem dzisiaj, przyszedłem na 4. chemię. witam was. I zachowywał się w taki bardzo ciepły, serdeczny sposób, sprawując Eucharystię i nawiązując kontakt ze swoimi współbraćmi w chorobie. Jego postawa, sylwetka, tembr głosu, żelazny uścisk dłoni. To też się tak wydawało mnie pierwszy raz, że jest to człowiek stwarzający duży dystans. A to były pozory, które bardzo myliły, ponieważ on taki nie był. Był bardzo życzliwym, ciepłym człowiekiem. Ta choroba nas, mogę powiedzieć, też i zbliżyła.
Panie profesorze.
Ja mówię, księże biskupie, ja mam na imię Stachu.
O, zawsze swoim głosem. Takim, panie doktorze, później, no, już pan profesor. O.
A kochany, kochany ojciec. Leczenie trwało, przeszło 10 lat i rozmawialiśmy szczerze. Nie każdy pacjent chce od razu wszystko wiedzieć, ale z nim cały przebieg choroby był omawiany prosto z mostu. Jego powiedzenie, no jeżeli jest wojna, czyli trzeba było wdrożyć nowy rodzaj leczenia, jeżeli jest wojna, to wojna, leczymy. Olbrzymie zaufanie, jakie darzył lekarzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. To było też dla nas wyróżnieniem i obciążeniem. Nie targował się, a może nie, a może tak, a może by było to mniej, a może od jutra, a może od przyszłego tygodnia. Nie. I przez te 10 lat w zasadzie zawsze był tak jak każdy inny pacjent. Nigdy nie wymagał specjalnych terminów, jakichś przyspieszeń. To było nawet onieśmielające, że biskup, ordynariusz po prostu wymaga od nas, żeby był traktowany jak każdy inny pacjent. Taki normalny człowiek, a biskup. Dla pacjentów jego obecność w centrum była też takim momentem nadziei, że ksiądz biskup jest jednym z nas, że on też przechodzi leczenie, że jest pogodny. Bardzo mu zależało na rozwoju duszpasterstwa chorych. Dzięki niemu w Kielcach mamy zakon braci mniejszych kapucynów na Warszawskiej. Dwóch kapucynów posługuje w naszym centrum jako kapelani. To, co ksiądz biskup wprowadził dekretem, że w naszym centrum jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. A ponieważ sam niósł ten krzyż, jak wielu innych pacjentów, więc on najlepiej rozumiał, co drugiemu człowiekowi jest potrzebne. I to, co było widać, że tą siłę czerpał z wiary i rzucający się w oczy jego spokój. Z wielką pokorą przyjmował każdy dzień różne cierpienia. Potrafił dziękować za wszystko. Zawsze od serwisantki po lekarza, pielęgniarce, każdemu wyrażał słowa szacunku i podziękowania.
Kiedy on mówił kazania, kiedy jakieś uroczystości były, no to wiemy, że zjeżdżali się z Kielc, poza Kielc.
I to biskup Ryczan mówił tak jak ojciec, a ojciec nie zawsze głaszcze po głowie, jeżeli jest coś nie tak. Ale on nigdy nikogo nie potępiał.
Nawet ja się śmiałem, jak go spotykałem po takim, mówię, no znowu ksiądz biskup był bohaterem w niektórych gazetach. Gratuluję, mówię, a uśmiechał się tylko, ale wiedział, że musi pewną cenę zapłacić za to stanowcze słowo, ale nie miał wątpliwości. To on od tego był, żeby głosić prawdę.
Do końca byłem. Jeszcze w piątek, jeszcze mnie pobłogosławił. Pyta się, zdrowyś? Zdrowy. A jak ta manka? Ja mówię, no leży za ścianą obok księdza biskupa, bo ksiądz biskup był na jedynce, a żona była na dwójce. To był już ostatni piątek przed śmiercią. Już później byłem w poniedziałek jeszcze u niego, pocałowałem go w rękę, pocałowałem go w czoło, ale już oczu nie otworzył. Widziałem, że czuję, że ktoś koło niego jest.
ale już nie otworzy. A w piątek to normalnie rękę do góry podniósł, pobłogosławił mnie. Trzymaj się, mówi, trzymaj się. No i tak ten okres minął, 22 lat, tak jakby ktoś kartkę otworzył i zamknął.